dark. Sometimes I wonder why. Strange world, people kill still, no one hears their cries. Strange world, burn these thoughtless tears out of my eyes. Strange world, people talk and tell only lies. Strange world, people kill an eye for an eye. Strange world, dream one day we'll see the light.
It's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all
so emotional. This is not a good look. Gain some self-control. And deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you
stay with me?
Cause you're
all.
Widziane z Poznania.
Nina Nowakowska, witam Państwa i zapraszam do wysłuchania ostatniego przed wakacyjną przerwą Widzianego z Poznania. W mijającym tygodniu liczba palestyńskich ofiar w konflikcie z Izraelem sięgnęła 800. Zginęło też 35 Izraelczyków. Zwłoki ofiar ze strzelenia Boeinga nad wschodnią Ukrainą przetransportowane zostały do Holandii, a czarne skrzynki samolotu badane są w Anglii. Tymczasem w Kijowie doszło do rozpadu rządzącej koalicji. Do dymisji podał się premier Arseni Yatsenyuk o Ukrainie i sytuacji wokół niej będziemy dziś znowu rozmawiać. Ponadto Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że przetrzymywani w więzieniach w Polsce dwaj islamscy terroryści poddawani byli torturom i polecił wypłacenie im odszkodowań. W sondażu GFK Polonia Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza Platformę Obywatelską aż o 14%. Następczynią Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz na stanowisku pełnomocnika do spraw równego traktowania została profesor Małgorzata Fuszera, związana z środowiskami feministycznymi. Profesor Marek Ziółkowski, senator, były konsul honorowy Francji, został oficerem francuskiej Legii Honorowej. Muzyka. Widziane z Poznania, kontynuujemy zeszłotygodniową rozmowę w tym samym składzie. Witam zatem Piotra Andrusieczkę z ukraińskiego żurnału Cały Czas na Ukrainie. Piotrze.
Tak, dzień dobry.
A w Poznaniu witam Tomasza Nakonecznego z Instytutu Wschodniego Uniwersytetu Poznańskiego i Tomasza Maciejczuka. Przedwczoraj, Piotrze, zwracam się oczywiście do Piotra Andrusieczki, gościłeś w batalionie Donbas, o którym w zeszłą sobotę Tomek Maciejczuk trochę nam opowiadał. Jak żołnierze batalionu oceniają sytuację militarną, a także, jeśli mają głowę tym się zajmować, nową sytuację polityczną Ukrainy?
Dla nich wszystko jest bardzo proste, to znaczy oni mówią, że o konkretnych rzeczach, czyli konkretnych kolejnych miejscowościach, które będą zdobywali, zapowiadają, że niedługo będą w Doniecku. Czyli te nastroje są bardzo bojowe i optymistyczne. No co prawda ja dzisiaj też z nimi się spotkałem w takiej miejscowości, w nowej dyslokacji. Tam akurat dzisiaj była dosyć smutna nowina, przyszła tego, że jeden z ich żołnierzy zginął w okolicy Pierwomajska, gdzie toczą się boje.
No i podobno to była okrutna śmierć, bo do nas też już dotarła ta wiadomość.
Ja szczegółów niestety nie znam, natomiast po prostu oni poprosili, że dzisiaj po prostu nie mają nastroju na to, żeby rozmawiać. No, tam niestety w ogóle sytuacja jest dosyć napięta, bo toczą się dosyć takie silne walki właśnie w tej okolicy.
Halo?
Tak.
No, toczą się silne walki w tej okolicy.
W tej okolicy, natomiast jeżeli chodzi o sytuację polityczną, większość z nich tutaj nie za bardzo sobie jakby zawraca głowę tym. To znaczy oni rzeczywiście w ostatnich dniach, przynajmniej ci żołnierze, którzy są na pierwszej linii, no widać po nich zmęczenie przede wszystkim. To ja przypomnę, że to są też, że ten batalion brał udział w walkach o Donieck w poniedziałek. I tam była taka niewielki oddział 16-osobowy, który razem z armią ukraińską i również z prawym sektorem, co ciekawe, właśnie walczyli na zachodnich rogatkach Doniecka.
Piotrze, ja nie wiem, czy ty byłeś autorem tego tekstu, który się ukazał w Gazecie Wyborczej, między innymi o batalionie Donbas, o tym, jacy ludzie tam wchodzą w skład tego batalionu. Oni podobno mają bardzo różne kompetencje. Znaczy nie wszyscy to są ludzie z dobrym przygotowaniem militarnym, prawda to?
Tak, rzeczywiście. Tam ja spotkałem też ludzi, którzy widać ewidentnie, że mają problemy z dyscypliną i to jest trochę zrozumiałe. Trzeba mieć na uwadze, że jednak to jest batalion ochotniczy, ale tak naprawdę ta struktura dowódcza jest jednak bardzo dobrze zorganizowana. To znaczy ci, którzy nie mają przygotowania odpowiedniego, oni są w składzie takiej kompanii rezerwowej i akurat ci konkretni na dzień dzisiejszy wypełniają takie zadanie polegające na ochronie jednego bardzo ważnego obiektu o znaczeniu strategicznym na Donbasie. Ja niestety nie mogę powiedzieć tutaj nic więcej na ten temat, bo zobowiązałem się. Natomiast to jest bardzo ciekawa informacja tego, że jakby to ona praktycznie być może oznacza pewną ogólną zmianę, jakby nie tylko taką militarną, ale również polityczną w tej sytuacji na Ukrainie.
A czy mógłbyś przynajmniej troszeczkę przybliżyć, jaki jest stosunek właśnie tego ochotniczego batalionu prawego sektora, który rozumiem to jest osobna jednostka, regularnych wojsk ukraińskich? Jak wygląda koordynacja? Czy w ogóle jest coś takiego? Czy jednak jest, mamy czasami takie wrażenie, trochę chaosu w tym wszystkim?
Znaczy, chaos jest, myślę, że wynika po prostu z tego, że rzeczywiście mamy do czynienia z działaniami wojennymi, jak na każdej wojnie, dochodzi do różnych sytuacji. Tutaj nie mamy takiego jednolitego frontu. I rzeczywiście te działania są też rozciągnięte na dosyć długiej linii. Natomiast ten sam batalion Donbas jest podporządkowany Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. I tutaj jest koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi jednostkami, jeżeli chodzi o konkretne zadania bojowe, czyli na przykład konkretne zdobywanie jakiegoś miasta. I wtedy te jednostki ze sobą współpracują, też otrzymują wsparcie artyleryjskie. Natomiast to cały czas dla mnie zagadką jest jakby tutaj udział tego prawego sektora. Ten prawy sektor zresztą w poniedziałek, nie tylko, że jakby bojownicy tego prawego sektora byli właśnie na tych obrzeżach Doniecka, ale również ze swoim liderem, teraz zresztą poszukiwanym listem gończym przez Interpol, czyli Dmytro
Jarosz. Na zlecenie Rosji oczywiście.
Tak, oczywiście na zlecenie Rosji.
A powiedz mi, czy rzeczywiście panuje wśród tych jednostek wojskowych no jednak przekonanie, że posuwa się Ukraina do przodu, że odbija terytoria zajęte przez terrorystów, jak oni nazywają?
Tak, to znaczy tutaj to tak jak powtarzam, jest to bardzo optymistyczne nastawienie. Wiedzą, że niedługo właśnie zdobędą tak kolejne kluczowe obiekty, łącznie właśnie z Donieckiem. I rzeczywiście, jeżeli sobie spojrzeć na mapę i porównać ją chociażby sprzed tygodnia, to widać, że ten obszar kontrolowany przez bojowników, on praktycznie codziennie ulega zwężeniu. Są odbijane kolejne miejscowości, a niekiedy po prostu dochodzi do bardzo ciężkich walk, ale ta ofensywa posuwa się naprzód.
Doktor Nakoneczny ma pytanie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałbym zapytać o nastroje ludności terenów wyzwalanych przez wojska ukraińskie. Wcześniej, na samym początku konfliktu, mieliśmy taki obraz, że ta ludność no, zasadniczo popiera jednak perspektywę dostania się pod wpływy Rosji, czy wręcz nawet unifikacji z państwem rosyjskim. Teraz dowiadujemy się, że wojska ukraiński wita jako wyzwolicieli. Czy to jest pana zdaniem to, co się teraz dzieje, te nastroje, które poznajemy, to jest odsłonięcie prawdziwego nastawienia ludności miejscowej? Czy rodzaj takiej chwiejności nastroju wynikającej z tego, że ludzie nie mają orientacji, pełnej orientacji, prawdziwej orientacji w sytuacji i po prostu dostosowują się do zmiennych warunków? Jakby pan to ocenił?
Mi się wydaje, że tutaj no właśnie mamy raczej, mieliśmy cały czas sytuację, gdzie większość ludzi zachowała się biernie. Ja pamiętam jeszcze takie też sondaże, ostatnie sondaże, które były przeprowadzane przed tymi działaniami wojennymi, to był gdzieś marzec tego roku. I wtedy raczej one wskazywały, że około 70%, nawet 75% raczej jest za pozostaniem Donbasu w granicach Ukrainy. Natomiast oczywiście no w momencie, kiedy pojawiają się ludzie z bronią, to raczej no, nawet ci zwolennicy państwa ukraińskiego raczej nie będą wychodzić, nie będą na ulicach skandować. No tutaj jednak jakby zwycięża zawsze siła automatu niestety. Chociaż ja pamiętam jeszcze w kwietniu sytuację, kiedy w Kramatorsku, kiedy Słowiańsk już był zajęty przez bojowników, a w Kramatorsku były jeszcze proukraińskie demonstracje z flagami. Więc mi się wydaje, że tutaj te nastroje ukraińskie, one były proukraińskie, czy propaństwowe one były. I zawsze, oczywiście trudno jakby je wymierzyć, w każdej miejscowości pewnie to wyglądało inaczej. Ja dzisiaj byłem w takiej miejscowości Popatne, która została wyzwolona 2-3 dni temu właśnie z rąk separatystów. I tam, jak mi opowiadali sami żołnierze, to mówili, że początkowo ci ludzie, że znaczna część mieszkańców się bała, to znaczy bała się podchodzić do nich. I ja myślę, że to jest też jakby dzieło propagandy no, czy tych właśnie mediów rosyjskich, ale też mamy telewizję i radio Donieckiej Republiki Ludowej. I rzeczywiście była obawa, ale po jakimś czasie ta obawa została przełamana i mówił, że po 2 dniach bardzo chętnie podchodzą sami, rozmawiają, przynoszą im jakieś produkty. Natomiast tam była bardzo ciekawa sprawa z milicją. To znaczy ten żołnierz mówił, że w tym Popasne zmienił sam stosunek do właśnie milicji na wschodzie Ukrainy, bo wcześniej uważał, że wszyscy oni współpracowali z separatystami, a tutaj okazało się, że w tej konkretnej miejscowości wyższe kierownictwo tak, i to wyższe kierownictwo zresztą zabrało zwykłym milicjantom broń, oni tam po prostu patrolowali przez ostatnie 2 miesiące z pałkami ulicę. Natomiast tylko kiedy weszli żołnierze ukraińscy, oni się z nimi zgłosili na ochotnika do tego, że będą razem stać z tymi ukraińskimi żołnierzami, nie zważając nawet na to, że nie mają broni i będą, no nie dopuszczą do tego, żeby wrócili separatyści z powrotem do ich miasta.
Piotrze, skoro jesteśmy przy mieszkańcach, w tekście, o którym wspomniałam, dużo jest pisane o no, niedogodnościach na życia codziennego, że tak się wyrażę, brak wody, brak prądu, także w tych wyzwolonych przez Ukraińców miejscowościach. Czy to potwierdzasz, że nie pamiętam już gdzie, właśnie chyba w Kramatorsku, że prąd jest tylko przez 30 minut dziennie, no zupełnie takie...
Znaczy to jest sytuacja skarbnicka, tam jest woda, rzeczywiście 30 tylko minut dziennie. W tym Popasnie, jak mi opowiadali, wczoraj został włączony prąd, natomiast nie mają wody w ogóle. Rzeczywiście jest problem taki, że niszczona jest infrastruktura i część tej infrastruktury jest niszczona no, po prostu w wyniku działań bojowych. Tutaj chodzi przede wszystkim o stacje przesyłowe, transformatorne, ale to powoduje nie tylko jakby problemy z prądem, ale również właśnie nie ma prądu z kolei dla stacji przepompowych wody i ta woda jest tutaj dostarczana takim jednym kanałem. I tej wody rzeczywiście brakuje również w miejscowościach, które są już wyzwolone. Natomiast na takim bardzo dużym problemem jest też to, że ostatnio bojownicy na dużą skalę jakby stosują, czy jakby no, wysadzają po prostu mosty drogowe i kolejowe. I to bardzo oczywiście utrudnia no, jakiekolwiek komunikacje, oczywiście też dostarczanie towarów do sklepów zaopatrzenia, więc jest to bardzo duży problem.
A jak ocenia pan doniesienia separatystów odnośnie likwidacji polskich najemników na wschodzie Ukrainy? Czy to ma jakiekolwiek poparcie w faktach, czy to jest to zwykła propaganda prorosyjskich separatystów?
No moim zdaniem to jest propaganda, dlatego że ja nie widziałem nigdy przedstawionego dowodu na to, że polscy najemnicy walczą, gdzieś tutaj walczą. Natomiast ja oczywiście zetknąłem się z bardzo takimi ostrymi słowami. Jeszcze byłem na ten temat polskich najemników. Ja byłem do wtorku jeszcze w Doniecku, gdzie po pierwsze premier tej Donieckiej Republiki Ludowej mówi na konferencji prasowej właśnie o polskich najemnikach i o broni dostarczanej dla Kijowa z Bułgarii i z Polski. Natomiast miałem taką sam nieprzyjemną sytuację, kiedy po prostu zostałem po prostu zatrzymany na ulicy i tam mi się dostało za to, że mam polskie obywatelstwo. To znaczy właśnie mówiono mi o tym, że Słowiańsk był ostrzeliwany przez polskich artylerzystów. No, bardzo dużo nieprzyjemnych pod adresem Polski, właśnie polskich najemników, jak to zabijali właśnie bezbronną ludność słowiańską.
Czy w miejscu, gdzie jesteś w tej chwili, podzielane są te opinie o wzmożonym ataku zza ukraińskiej granicy, czyli z terytorium Rosji? O strzeliwaniu artyleryjskim coraz większej liczby jednostek wojskowych?
Tutaj jestem w obwodzie donieckim, w takim miejscu, gdzie jest dosyć daleko do granicy rosyjskiej. Natomiast no, rzeczywiście byłem dzisiaj też w obwodzie ługańskim. Tam to jest bardziej jakby, namacalne. Znaczy rzeczywiście tam o tej ingerencji jakby rosyjskiej więcej się mówi. Ale cały czas docierają fakty. Praktycznie no, to jest kwestia też weryfikacji, no, właśnie fakty. Znaczy, to, centrum prasowe Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy praktycznie każdego dnia informuje dosyć szczegółowo o ostrzale artyleryjskim za wschodniej granicy. Tam są, oni podają dokładnie nawet godziny, od której do której taki ostrzał był prowadzony, mniej więcej z jakiego miejsca i też właśnie, które miejscowości były poddane takim ostrzałowi. Więc no, trudno, znaczy nie sądzę, żeby to był tylko też taki wymiar propagandowy, to znaczy, żeby to były puste słowa. Rzeczywiście prawdopodobnie używa się tej artylerii. Mieliśmy też takie zdjęcia wyłożone w samej Rosji, czy filmy, które pokazywały ostrzał systemów rakietowych Grad z miejscowości tuż przy granicy z Ukrainą.
Ostatnia wiadomość, którą wczoraj znalazłam, oczywiście w internecie, mówiła o tym, że Ługańsk opuścili wszyscy dziennikarze. W domyśle no, dziennikarze raczej będący po prorosyjskiej stronie i że to może świadczyć o, że coś złego się zbliża. Czy coś ci na ten temat wiadomo?
Na ten temat konkretnie nic nie wiadomo, poza tym, że Ługańsk jest bardzo niebezpiecznym miastem. Ja się przyznam, że sam nie zdecydowałem się Ługańska, dlatego że wydaje mi się, że nawet w porównaniu z Donieckiem czy z Chorliwką to jest miejsce, które no, praktycznie nie ma tam żadnej jakby takiej kontroli tych władz separatystycznych. Tam się dzieją bardzo złe rzeczy i ginie tam bardzo dużo ludzi. To znaczy praktycznie każdego dnia dobiega taka informacja, że to w nocy zginęło 10, 12, 12, 12 mieszkańców. Praktycznie dzień w dzień, więc to jest miasto, które no bardzo jest jakby, te, no przypomina swoim takim codziennym niestety życiem raczej takie realia właśnie kontroli przez terrorystów tego terenu i zupełnego braku jakiegokolwiek tam porządku.
Przechodzimy do drugiej części audycji. Widziane z Poznania, w mijającym tygodniu dowiedzieliśmy się o nowych wydarzeniach na Ukrainie. Potwierdzone zostały ustalenia dotyczące zestrzelenia samolotu, a także dużo mówiono o reakcji świata, co wywarło na panach największe wrażenie i jak ta nowa sytuacja polityczna wróży przyszłości Ukrainy. Panie Tomku, zwracam się do Tomka Maciejczuka, przepraszam.
Ta nowa sytuacja spowodowała, że Unia Europejska wreszcie zaczęła głośno mówić o sankcjach. Pytanie brzmi tylko, czy sankcje rzeczywiście zostaną wprowadzone, ponieważ do tego potrzebna jest jednomyślność wszystkich członków Unii Europejskiej.
To jest tak zwane sankcje sektorowe.
Najbardziej dotkliwe dla
Rosji. Bo sankcje osobiste, personalne zostały rozszerzone, ale one chyba nie robią dużego wrażenia.
One w Rosji wywołują nawet nie strach, nawet nie politowanie, a śmiech. tak? Wywołują, myślę, śmiech i wśród polityków, a w szczególności wśród rosyjskiego narodu, ponieważ te sankcje w żaden sposób nie uderzają w Rosję. Tutaj w Rosji powstaje cały ruch społeczny, cały ruch medialny przeciwko obarczaniu Rosji winą za zestrzelenie samolotu malezyjskiego. Na konferencji prasowej rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej padła taka informacja, że mógł tam się pojawić ukraiński samolot Su-25 i to on mógł być winny zestrzelenia malezyjskiego samolotu. Oprócz tego wtedy pojawiła się afera z Wikipedią, ponieważ Rosjanie próbowali poprawić na Wikipedii możliwy pułap lotu samolotu Su-25 z 7 tysięcy metrów do 10 tysięcy metrów. A jak wiem, samolot Su-25 jest w stanie polecieć z uzbrojeniem na wysokości 5 kilometrów. Jego rakiety przeciwlotnicze mają zasięg 3 kilometrów, co łącznie daje zasięg 8 kilometrów, a samolot malezyjski leciał na wysokości 10 kilometrów. Więc tutaj wersja o zestrzeleniu samolotu malezyjskiego przez samolot ukraiński, myślę, że zostaje już, powiedzmy, że wykreślona. To jest bardzo, bardzo nieprawdopodobne. Co do reakcji innych państw niż Ukraina na zestrzelenie tego samolotu, Holandia bardzo twardo stoi za tym, żeby wprowadzać sankcje. Wielka Brytania i Polska tak samo. Niestety w Unii Europejskiej mamy też takie państwa jak Francja, które sprzedają Rosji ogromne ilości uzbrojenia. W tym momencie mają sprzedać dwa statki Mistrale, które zostały kupione przez Rosję i pieniądze zostały już przelane Francji. I teraz nie wiadomo, czy Francja nie wyłamie się z tych sankcji, tak? Wiadomo też, że Włochy wprowadziły swoje sankcje, nie będą sprzedawały łodzi podwodnych Rosji. Odmówiły też sprzedaży czołgów Leopard. I tutaj są informacje jeszcze z Wielkiej Brytanii, że nie będą sprzedawały samolotów firmy brytyjskie do Rosji oraz uzbrojenia do tych samolotów. To jest pierwszy krok i myślę, że to jest dobry prognostyk. Aczkolwiek nie wierzę w to, żeby Unia Europejska jednogłośnie wprowadziła dotkliwe sankcje dla Rosji, ponieważ odbiją się one też na rynku europejskim.
Które też zresztą miały być kuriozalnie, że tak powiem, okrojone. Na przykład miały dotyczyć ropy, a nie gazu, prawda?
Tak jest.
Miały dotyczyć banków państwowych, ale takich, w których państwo ma więcej niż 50% udziału, a nie innych banków i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałam zapytać panów, może Piotra przede wszystkim, ale panów oczywiście też. Wydaje się, że z punktu widzenia opinii światowej wersja o zestrzeleniu została potwierdzona. Potwierdził ją najpierw, chyba tak mówię, o autorytarnych, tak, autorytatywnych źródłach wywiad amerykański, ale w tych ustaleniach wywiadu amerykańskiego była taka supozycja, że to był wynik błędu. A mianowicie, że separatyści, czy terroryści, jakkolwiek ich nazwiemy, uważali, że jest to ukraiński samolot transportowy. Natomiast ukazało się w Polsce, co prawda w gazecie, która specjalnie wiarygodna nie jest, a mianowicie w Super Ekspresie, taki wywiad z Andrijem Iłarianowem. To jest były doradca Władimira Putina. No w tej chwili oczywiście przebywa na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, ekonomista, ale także politolog, który twierdzi, że nie, że to nie był błąd, to nie był przypadek, że była to zaplanowana akcja. Co więcej, wysunął taką hipotezę, że z punktu widzenia Rosji były brane pod uwagę dwie trasy samolotowe, czyli samolot z Amsterdamu albo samolot, proszę państwa, z Warszawy. Piotrze, jak ci ludzie, z którymi ty rozmawiasz, uważają, czy to zestrzelenie samolotu to był przypadek, czy to była zaplanowana rosyjska akcja?
No tutaj jednak raczej mówi się o tym, że rzeczywiście celem mógł być transportowy samolot ukraiński.
Czyli
znaczy,
błąd.
Oni mogli teoretycznie tak, jakby błąd. No, tutaj pamiętajmy, że to w tym samym tygodniu, kiedy został zestrzelony malezyjski samolot, zostały zestrzelone dwa samoloty też ukraińskie, czyli ten wspomniany już dzisiaj Su-25 i samolot właśnie transportowy An-26. Mieliśmy wcześniej już też do czynienia ze zestrzeliwaniem samolotów i helikopterów. Więc tutaj te samoloty wojskowe ukraińskie, one rzeczywiście znajdowały się na celowniku separatystów już od dawna. No, problem tutaj raczej głównie polega na tym, że pierwsza dokonano jakby zastrzenia na takiej wysokości, czyli zupełnie właśnie przy użyciu innej broni, właśnie tego zestawu rakietowego Bóg. I to jest jakby pytanie o to, w ogóle takie szersze pytanie dotyczące właśnie dostarczania broni separatystom. No i wiemy, że ta broń jest dostarczana z Rosji, po prostu z innego miejsca być dostarczana nie może. Mamy cały czas kawałek granicy, który nie jest kontrolowany przez Ukrainę. I przez tą granicę właśnie nieszczelną, no cały czas, wcześniej to były czołgi, to były właśnie rakiety Ziemia-Ziemia, Grad, dużo innej broni takiej cięższej, jak transportery opancerzone i dużo, oczywiście bardzo dużo ręcznej broni, też samych jakby najemników, bo pamiętajmy, że takiego dosyć skomplikowanej jednak broni, jaką jest wyrzutnia rakietowa Buk, no ktokolwiek, jakby kto nie może obsługiwać. Tutaj zresztą już wcześniej przed tym, kilka dni przed tym zestrzeniem tego malazyjskiego samolotu zaczęto mówić, że w Rosji werbowani są ludzie też do właśnie specjaliści od różnego rodzaju techniki wojskowej. I prawdopodobnie, jeżeli taki zestaw rakietowy Buk został przewieziony z terytorium Rosji, to został przewieziony właśnie również z załogą, czyli z obsługą, która no, wystrzeliła tę rakietę.
Ja jestem pod wrażeniem, muszę powiedzieć, śledztwa dziennikarskiego, które przeprowadziła ekipa Associated Press, czyli no, bardzo renomowanej agencji prasowej. I to śledztwo wykazało, że rzeczywiście no, wyrzutnia Buk była przetransportowana, znalazła się, o tak to nazwijmy, w miejscu, które uważane jest za miejsce wystrzelenia rakiety w samolot malezyjski. To jest wiadomość wczorajszego wieczora. No, wydaje się, że stawia jakąś taką kropkę nad i.
Ja myślę, że były doradca prezydenta Putina wie, co mówi.
I Łaryanow, tak?
Tak. My oczywiście zdani jesteśmy na spekulacje, na ustalenia fachowców, które potrwają długo i które nie wiadomo, czy przywiodą do rozstrzygających wniosków, jak to zwykle bywa w takich sprawach. Natomiast istnieje interesujący dość precedens z 1983 roku zestrzelenia samolotu południowo-koreańskich linii lotniczych, pasażerskiego przez armię radziecką. Jak się wkrótce okazało, była to akcja zaplanowana i wynik świadomych rozgrywek wewnątrz ekipy sprawującej wówczas władzę na Kremlu, mającej na celu pozbycie się bardzo wpływowego dowódcy wojskowego, jakim był wówczas marszałek Ogarkow, zwolennik agresywnej strategii obrony przez atak, która była obliczona na wywołanie konfliktu lokalnego w Europie. Później mieliśmy małą politykę odprężenia poprzedzającą gorbaczowowskie reformy i ostatecznie rozkład Związku Radzieckiego. I okazało się, że między tymi zdarzeniami istnieje dość silna korelacja. Także człowiek, który wywodzi z tej ekipy kremlowskiej, właśnie ów doradca, prezydenta, który w prostej linii pochodzi ze szkoły Andropowa, ówczesnego pierwszego sekretarza KPZR, no myślę, że tak jak powiedziałem, wie, co mówi. Niewykluczone, że istnieje jakieś polityczne tło tej akcji. Ja nie przesadzałbym zapędzaniu się w takie spekulacje, rzecz jasna. Nie mamy na to żadnych dowodów, ale klimat mentalny, jaki w Rosji panuje na szczytach władzy, bardzo, bardzo by takim poczynaniom sprzyjał.
Ja w takim razie powiem, jak odpowiadał Iłarionow na pytanie, dlaczego akurat Amsterdam i Warszawa były brane pod uwagę. No Warszawa wiadomo dlaczego, jest to największy w zasadzie przeciwnik polityczny Rosji w starej strefie wpływów radzieckich, ale zrezygnowano z Warszawy, żeby nie tworzyć analogii do tego, co się stało w Smoleńsku. Natomiast dlaczego Amsterdam? Nie wiem, czy panowie wiedzą. No Amsterdam podobno w ekipie Putina jest uważany jako taki symbol, jak oni to nazywają, gej Europy.
Tak, zgadza się. Tak. W dodatku trzeba dodać,
którą cały czas straszą zresztą.
Gdzie żyje córka Władimira Putina.
Tak jest, ale podobno zniknęła. Zniknęła, bo tam Holendrzy chcieli pikietować pod jej domem i
wraz z Ukraińcami.
Tak. Pod jej apartamentem wartości 2 milionów euro zresztą, jak doniosły media. I jeszcze na zakończenie tej odsłony, czy może jakieś takie pojedyncze fakty, które do nas w mijającym tygodniu dotarły, wywarły na panach wszystkich wyjątkowo silne wrażenie. Bo ja muszę powiedzieć, że był taki jeden fakt. Otóż taka panienka, która wrzuciła na Facebooka i chwaliła się, że właśnie maluje się tuszem odzyskanym
na polu,
gdzie zginął.
Tak,
gdzie
tuż z Amsterdamu. Jak
tak,
to chyba
tuż z Amsterdamu. Czy było jeszcze coś takiego, o czym zapamiętamy?
Dla mnie bardzo smutne i niepokojące jest odnalezienie tych zbiorowych mogił teraz na terenach wyzwolonych. Na pewno państwo słyszeli.
Tak, to są, dwadzieścia kilka osób.
Tak, 15, 20 kilka. Tak. W różnych miejscach zresztą te groby są odnajdowane. Znajdują się tam zwłoki różnych osób, również podobno separatystów, no ale przede wszystkim chodzi o ofiary tortur spośród ludności cywilnej się rekrutujące. To jest nie tylko moralnie przerażające, ale to pokazuje, że konflikt przybrał już charakter prawdopodobnie nieodwracalny. Jeśli są ofiary w ludziach i to ofiary skrytobójstwa, no to jest konflikt mentalny, psychologiczny na wiele, wiele lat, może nawet na pokolenia.
Halo?
Tak, ja tylko dodam, że cały czas szacuje się, że około od 500 do 600 obu osób jest przetrzymywanych przez to. Znaczy nie ma o nich informacji konkretnych, ale to są osoby uważane za przetrzymywanych właśnie przez władze Republiki Donieckiej i Ługańskiej. Jaki jest ich los, no to trudno powiedzieć.
Jeszcze chciałbym dodać tutaj do wypowiedzi pana Tomka, że osoby, które zostały znalezione w dołach śmierci w Słowiańsku, część z nich należy do mniejszości protestanckiej, czyli tutaj efekt, powiedzmy, ta religia mogła mieć wpływ na ich śmierć. A oprócz tego też dochodziły do nas informacje, jakoby ludzie mieli być rozstrzeliwani na podstawie dekretów Związku Radzieckiego z 1941 roku.
Za popełnione drobne przestępstwa typu kradzież.
Tak jest. I całkowity, powiedzmy, był sąd Strzelkowa, sąd separatystów. Ludzie nie mieli prawa odwoływania się, byli po prostu zabijani z rozkazu separatystów.
No, Strzelkowie dzisiaj z panem Tomkiem razem sprawdziliśmy, czy to prawda. Dowiedzieliśmy się mianowicie, że Strzelkow ma bogatą przeszłość. Między innymi był najemnikiem w Bośni i tam wykonywał podobne rzemiosło, które wykonuje teraz. Sankcje, przyszłość władzy na Kremlu, przyszłość także władzy w Kijowie, a także zagrożenia dla innych państw w regionie. O tych sprawach mówiło się w mijającym tygodniu równie dużo, jak o samej Ukrainie. Ja bym chciała najpierw kilka słów, żeby panowie powiedzieli, co sądzą o tym rozpadzie koalicji i o dymisji złożonej, ale dotychczas nieprzyjętej, Arsenija Jaceniuka, bo ja słyszałam bardzo sprzeczne opinie. Kto pierwszy z panów?
Jeżeli mogę, to chciałem zacząć od tego, że Arsenij Jaceniuk miał pakiet reform, które chciał wprowadzić.
I nie udało mu się.
Niestety nie udało mu się z tego względu, że nie było większości w parlamencie ukraińskim. Dlatego, że są tam wciąż ludzie z partii regionów i z partii komunistycznej, którzy trzymają w garści starą opozycję, czyli Jaceniuka, Swoboda i Udar. Udar i Swoboda też niekoniecznie mieli ochotę na te reformy, ponieważ chodziło tam między innymi o podniesienie podatku VAT, podniesienie podatku dochodowego, co na pewno nie spodobałoby się ludności ukraińskiej.
Podniesienie opłat energetycznych, co zdaje się przeszło w końcu, po tym jak pierwszy raz Jaceniuk zagroził, że poda się do dymisji. No, są to wszystko wymagania, które są na Ukrainę tak nałożone, między innymi przez Międzynarodowy Fundusz
Ważnym
Walutowy.
Ważnym elementem tego pakietu było dopuszczenie inwestorów zachodnich, znacznie większe niż dotąd, do infrastruktury energetycznej Ukrainy, prawda?
No i tak, i teraz jakie, może Piotrze, ciebie poproszę, twoja, bo ty znasz te realia bardzo dobrze. Czy w związku z tym położenie nacisku na przedterminowe wybory, podobno to był taki deal, który Poroszenko zawarł i z Kliczką, i z Tichnbokiem, że to była jedyna droga, żeby doprowadzić do tych przyspieszonych wyborów. Czy rzeczywiście to miało prowadzić do tego, żeby te reformy zostały przyjęte? Czy jest to politykierstwo, rozgrywka między Jaceniukiem a Poroszenko?
Znaczy, tam jest na pewno element rozgrywki, tak mi się wydaje, dlatego że Arseni Jaceniuk, mimo tego, że jest młodym politykiem, to zobaczmy, że przeszedł praktycznie wszystkie takie szczeble w tej karierze urzędniczej i na pewno ma dosyć duże doświadczenie właśnie w rozgrywaniu różnych partii politycznych. A tutaj w sytuacji, kiedy mamy przedterminowe wybory, o tych wyborach było w zasadzie, mówiło się już od dłuższego czasu, że one będą na jesień, to w tej sytuacji no pytanie, czy właśnie na ile było mu wygodnym pozostawanie na stanowisku premiera. W sytuacji, kiedy jednak kraj znajduje się w takim dosyć ciężkim położeniu ekonomicznym i skutki tych jakby tych problemów ekonomicznych, one najprawdopodobniej będą właśnie widoczne jesienią przed wyborami. Więc tutaj to, że Jaceniuk będzie mógł się zdystansować od tych no od tych problemów przed samymi wyborami może mu zapewnić jakby lepszą pozycję właśnie podczas samych wyborów. Ja myślę, że te wybory tutaj odgrywają jednak dosyć zasadniczą rolę.
Jeśli można się odnieść do jednego z pytań, które pani zadała, nie mamy za wiele czasu, więc ja może na chwilkę odejdę od Ukrainy, przejdę do Rosji, która jest no, w kontekście Ukrainy kwestią kluczową, polityka rosyjska i przyszłość, możliwe fluktuacje tej polityki. Wydaje mi się, że przyszłość władzy na Kremlu jest przyszłością obecnej formuły jej sprawowania i tej ideologii państwowej, którą Putin i putinizacja stworzyły, która zastąpiła dawną sowiecką i która wypełniła pustkę lat 90. Także na problem polityki rosyjskiej nie możemy patrzeć wyłącznie przez pryzmat samego Putina, ale przez pryzmat pewnego pomysłu na władzę, na relacje władzy ze społeczeństwem. Wydaje mi się, często spekuluje się właśnie na temat tego, czy Putin się utrzymał u władzy, czy nie nastąpi jakieś odwrócenie nastrojów społecznych. Wydaje mi się, że korekta w postaci usunięcia Putina jest możliwa. Na wzór pozbywania się władców Kremla, który znamy już z historii, pomijam czasy carskie, ale przecież Chruszczowa usunięto właśnie w taki miękki sposób. Wielu towarzyszy partyjnych w Europie Środkowej. Znamy to skądinąd. Ale żeby nastąpiła właśnie generalna zmiana formuły, trzeba by gigantycznego kryzysu ekonomicznego. Pamiętajmy, że Rosjanie to społeczeństwo ukształtowane według innych realiów historycznych niż społeczeństwa zachodnie. Oni mają większą siłę trwania, tak? Większą, więcej cierpliwości znoszenia trudnych sytuacji. Ale ten kryzys, ten gigantyczny kryzys, który mógłby formułę załamać, nie tylko samego Putina odsunąć od władzy, ale właśnie całą tę formułę załamać, jest nie na rękę Zachodowi, bo on mógłby spowodować nieobliczalny w skutkach chaos w Rosji. Wydaje mi się, że Putin nie ma teraz nic do stracenia. On może ten konflikt przewlekać i bacznie wypatrywać jego korzystnego zakończenia. Tutaj jeden z takich najbardziej realistycznych wariantów to jest aneksja tych terytoriów obecnie penetrowanych albo zajętych przez separatystów i uzyskanie drogi lądowej, połączenia lądowego z Krymem. Wydaje mi się, że polityka sankcji może być mniej skuteczna niż pomoc militarna. I liczenie na to, że Ukraińcy przy dużym szczęściu obronią się sami.
Obronią się sami?
Czy obronią się sami? Myślę, że tak. Myślę, że separatyści są już na równi pochyłej i zostało im co najwyżej kilka tygodni. Ale chciałbym się jeszcze odnieść do sytuacji gospodarczej, w jakiej znajduje się w tym momencie Rosja. Mało kto w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, jakie trudności gospodarcze przeżywa to państwo. Recesja w tym roku jest bardzo możliwa w Rosji. Inflacja wynosi prawie 7%. A oprócz tego Dmitrij Miedwiediew, premier Rosji, właśnie postanowił, żeby podnieść podatki VAT z 18% do 20% oraz podatek dochodowy od 13 do 15%. To pokazuje, że w Rosji nie wszystko jest w porządku. I to jest idealny moment na to, żeby wprowadzić dotkliwe sankcje i spowodować kryzys gospodarczy w Rosji.
Aczkolwiek chciałam zwrócić uwagę, no to jest bardzo przykra konstatacja, ale zaostrzenie kryzysu bliskowschodniego sprzyja Rosji. Ponieważ zapewne ceny ropy pójdą w górę, a w takich sytuacjach zawsze Rosja zyskuje. Natomiast no, słyszałam też, ja jeszcze chciałam jednak połączyć to z sytuacją na Ukrainie, że to, co się dzieje, co celowo albo niecelowo, na pewno czeka nas co najmniej kilka tygodni, jeżeli nie kilka miesięcy takiego chaosu politycznego w Kijowie, też sprzyja Rosji. Nie wiem, czy panowie się z tym zgadzają.
Jak najbardziej. bardziej mnie się wydaje, że dymisja rządu powinna, czy kwestia dymisji rządu powinna zostać potraktowana odrębnie w stosunku do rozpadu koalicji. Rząd nie powinien się podawać teraz do dymisji, bo to ma fatalne skutki polityczne i w zakresie psychologii społecznej. Osłabia wiarygodność władzy.
Na razie ta rezygnacja Jasenikowa nie została przyjęta. Została odroczona chyba do 12 czy do 13 sierpnia. Natomiast no jeszcze bardzo króciutko, nastroje zagrożenia narastają także w Polsce. Widać to w prasie, a i nie tylko w Polsce.
Także Stanach, w
ale także w Stanach Zjednoczonych. Na przykład czytałam taki wywiad z generałem Dempseyem, który no, twierdzi, że mamy nową sytuację strategiczną w krajach Europy Wschodniej.
Tak, która może z naszego punktu widzenia uzmysławiać faktyczną trudność, w jakiej się znaleźliśmy, będąc w NATO, jako strefa w pewnym sensie buforowa, prawda? Nie ma tutaj poważnych wojsk NATO, Zachód się na to nie zdecydował, co świadczy o tym, że no, bezpiecznie czuć się nie możemy.
Tak, z tym, że chciałem zaznaczyć, że w Szczecinie może powstać baza szybkiego reagowania NATO. To jest pomysł, który dopiero niedawno został poruszony przez NATO i odbił się już echem w Rosji. Rosja bardzo nerwowo reaguje na wszelkie informacje tego typu, tak samo jak nerwowo zareagowali na informacje o litewsko-polsko-ukraińskim batalionie, który ma powstać w Lublinie i ma liczyć 4500 etatów. A oprócz tego chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w Łotwie jest problem z Rosjanami taki, że jeden z przywódców mniejszości rosyjskiej w państwie łotewskim zaznaczył, że to państwo może przestać istnieć, jeżeli oni tylko zechcą, powiedzmy, wprowadzić tam około 500 etatów.
W odróżnieniu od Ukrainy, to jest członek NATO.
Członek NATO. Nie mamy czasu na rozwijanie tych cennych konstatacji chyba nigdy. Mi się wydaje, że Zachód nie ma interesu generalnie w tym, żeby osłabiać Rosję kosztem Ukrainy. To jest, to jest taka brutalna konstatacja wynikająca z obserwacji tego, co się dzieje. Dla nas powinna to być zachęta do budowy struktur politycznych i militarnych o charakterze lokalnym, uzupełniających NATO. Wydaje mi się, że w dobrym kierunku idą ostatnie poczynienia naszego prezydenta. A ciężar konfliktu z Rosją powinny wziąć na siebie Stany Zjednoczone.
Kończymy, proszę Państwa, tą ostatnią audycję przed przerwą wakacyjną. Piotrze, pytanie do ciebie. Jak długo zostajesz na Ukrainie? Aż do zwycięstwa?
Zostaję na pewno najbliższe miesiące, czyli to w zależności od tego, co się oczywiście tutaj będzie się dalej rozwijała sytuacja. Natomiast pewnie w końcu też zrobię sobie jakąś krótką przerwę wakacyjną, przynajmniej na parę dni.
Trzymaj się serdecznie. Dziękujemy moimi gośćmi. Oprócz Piotra, dziękuję, Andrusieczko, byli dzisiaj Tomek... Ojej, pan Tomasz Nadolny i...
Nakoneczny.
Ojej, przepraszam. Nadolny to skądinąd także cenne nazwisko i Tomek...
Maciejczuk.
Ja się nazywam Nina Nowakowska, audycję realizował Rafał Polacki. Słyszymy się, proszę Państwa, dopiero we wrześniu. Thank you.